Я сын польской земли, а заразом я, Ян Павел II папież. Волам с целой глуби этого тысячелетия, волам враз с вами всеми, нех стомпи дух твой, нех стомпи дух твой, и однови обличе земли тей земли. Амен.
Bardzo serdecznie i zapraszam na audycję, by odnowić oblicze ziemi, naszej polskiej, pięknej ziemi. Proszę Państwa, jeszcze raz ogromne dzięki za przepiękne uroczystości rocznicowe tu w Toruniu i w Bydgoszczy. Dziękujemy Wam z całego serca, kołom, biurom, każdemu z Was, każdemu, wspaniali ludzie. Jak dziękować? Nie da się każdemu z osobna jakoś tak szczególnie powiedzieć dziękuję osobiście. I dlatego, no tak jak potrafimy, jak możemy fizycznie to zrobić, tak robimy. Bez Was to właściwie to nic by nie było. Właśnie łaska Boża i ludzie, porządni ludzie, ludzie, którzy kochają Pana Boga, którzy słuchają Jego natchnień. Tylko tak można coś dobrego uczynić. Może coś, może dobro wchodzić w nasze życie. Łaska Boża i ludzie. Jeszcze raz ogromne dzięki za to, co było w Toruniu, za to, co było w Bydgoszczy. Piękne świętowanie. Piękne. Ten żywy Kościół, ludzie. Powiem Państwu, że nie przypuszczałem, że po prostu bałem się, czy ludzie przyjadą do Torunia, bo tyle straszyli śnieg, a poza tym zimno. To jest czas przeziębień i tak dalej. Ja sam troszeczkę się przeziębiłem. Jeszcze słychać może, to przepraszam. Akurat to było w nocy z piątku na sobotę. Trzeba było, uważałem, że trzeba zobaczyć wszystko, czy jeszcze jest dobrze, czy co jeszcze jest do zrobienia, co jeszcze, czy czegoś nie brakuje, czy wszystko stoi jak należy, czy namioty przygotowane, czy nagrzewnice przygotowane, czy ekrany przygotowane. I powiem Wam, że właśnie zobaczyłem, jedna rzecz nie działa i tak trochę zatrzymałem się. No i pewno no to trochę nieostrożności, przeziębienie jest. I tak nie mogłem być w Bydgoszczy. Bardzo żałuję, ale po prostu czasem nie przeskoczy człowiek pewnych sytuacji, które no są. Dziękuję bardzo gorąco za każde dobro, za wszelkie dobro. To jest odpowiedź na natchnienia Ducha Świętego. Ta audycja to jest właśnie pod tym tytułem odnowić oblicze ziemi. By odnowić oblicze ziemi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Odnowić oblicze ziemi. Ta odnowa idzie przez każdego z nas bardzo osobiście. Odnowienie naszego serca, naszych wnętrz, naszej duszy, naszej wiary, miłości ku Panu Bogu. I to promieniuje wtedy na całe życie. W tej chwili jest tak, często myślą o wizerunku, jak tak patrzę, czytam tych wszystkich, powiedziałbym nawet na studiach, to studia jakieś tam, prawda, komunikacji, czy politologii, czy jeszcze inne. Wszędzie mówi się o wizerunku. Wizerunek, jaki masz wizerunek, jak ciebie odbiorą. Ważny jest ten wizerunek, idzie z serca człowieka. Jeżeli ktoś myśli, że można bez tego prawdziwego serca mieć prawdziwy wizerunek, to jest to kłamstwo. To jest manipulacja, to jest gra, to jest pozór, to jest jakaś maska tylko przybrana i to jest na jakiś czas, to nie wyda dobrych owoców. Właśnie przemiana serc, tylko serce prawdziwie kochające Pana Boga, ono też będzie kochało człowieka. Będzie zdolne aż do heroizmu, a inaczej to będzie egoizm. Gdy patrzę na te sytuacje, często rozmawiam z różnymi ludźmi, do radia przychodzi bardzo wielu ludzi i też przeróżnych ludzi mających różne stanowiska na różnych, powiedziałbym, różnych poziomach w tej drabinie społecznej i też różni ludzie. Tacy dbający tylko ten wizerunek. Wtedy tak jestem smutny, gdy to spotykam, zwłaszcza wśród katolików. Myślą, że jak rozegrają pewne sprawy. Myślą o własnym egoizmie. Nie myślą daleko w przyszłość. Myśleć daleko to myśleć aż w wieczność. Tak daleko, przez tę ziemię do nieba. Aż tak daleko patrzeć, jak mnie Chrystus odbiera. Czy ja Go kocham? Co On mówi o mnie? A nie jak mnie ludzie odbierają, czy dobrze grasz. To jest gra. I to właśnie ta audycja tutaj, odnowić oblicze ziemi. Odnawiamy, gdy odnowimy nasze serca. Serca na wzór Bożego serca. Tak jak w litanii. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Nasze serca według Bożego serca uczynione. Wtedy ta praca nad tym, to jest odnawianie oblicza ziemi. A to wszystko podpowiada nam Duch Święty. Od przeróżnych natchnień On nas wychowuje. Słuchać Ducha Świętego. On mówi po cichu. Słuchać Go dochodzi się bardzo daleko. Bardzo daleko się dochodzi. To jest powiedziałbym, to są największe postacie. Najwyżej dochodzą ci, którzy słuchają właśnie Ducha Świętego. Przykładem jest Jan Paweł II. Przykładem są wielcy święci. Święci to są ludzie bardzo, bardzo potężnego ducha i umysłu. To są naprawdę wielcy ludzie. Ale oni słuchali Ducha Świętego. Inaczej to jest to miernota. Tak przejdą przez ziemię i nic. Dziękuję siostrze Marii Franciszce, Klarysce Odwieczystej Adoracji za przesyłanie tych świadectw, które Państwo na naszą audycję jakoś tak wybraliście drogę do Torunia przez Bydgoszcz. To jest ulica Gdańska. Nie wiem, jak długo siostrze wystarczy cierpliwości i siły. No i czas, jak siostra potrafi sobie jeszcze zorganizować na to, żeby te świadectwa przepisać z tego, co mówicie niejednokrotnie telefonicznie. To tak odnoszę wrażenie, że siostra właśnie przepis mówi, to wy mówicie, a ona pisze, chyba że nieraz wy przesyłacie do niej te świadectwa. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkie siostry Klaryskie Odwieczystej Adoracji, no i wszystkie siostry zakonne. Prosimy was o modlitwę bardzo gorąco wszędzie. Wszędzie. Właśnie widziałem też siostry na rocznicy w Toruniu. Na przykład siostra z Wielenia. Tak. Taka ofiarna siostra Antoninka, siostra Wincenta, jeżeli dobrze pamiętam. Proszę wybaczyć, jeżeli inne siostry habitowe, bez habitu, siostra Teresa z Tomaszowa Mazowieckiego też była. No, wiele różnych sióstr. Dziękujemy wam za świadectwo waszej miłości do Pana Boga. To jest pierwsze. Dziękujemy wszystkim kapłanom, którzy byli z różnych stron, z daleka także. Wyjdziemy z Barda Śląskiego, spod Zakopanego, ksiądz Zonzel w takim pięknym ornacie z góralskimi haftami, elementami. Tak, no ksiądz z diecezja legnicka, z Krzeszowa, ksiądz prałat. Z daleka, z różnych stron. Zresztą dziękujemy bardzo, że mimo tego takiej złej pogody byliście. Każdemu jeszcze raz Bóg zapłać za przybycie, za świętowanie razem. Razem uczynimy wiele. Jesteśmy jedną rodziną, taką ewangelizacyjną rodziną, ewangelizującą. Ewangelizujemy, pozwalamy ewangelizować siebie po to, żeby ewangelizować innych także. I świadectwa. Benedykt, lat 55, wykształcenie wyższe, Montreal, Kanada. Za wielką łaskę poczytuję sobie to, że w 2000 roku jubileuszowym mogłem brać udział w dwóch wspaniałych pielgrzymkach. Pierwsza była do Rzymu, gdzie spotkało mnie szczęście, gdyż otrzymałem różaniec z rąk ojca świętego Jana Pawła II. Druga miała miejsce w miesiącu październiku wspomnianego roku i była do Fatimy. Wybierając się do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, postanowiłem dowiedzieć się czegoś więcej o tym sanktuarium, więc kupiłem książkę dotyczącą tegoż objawienia Matki Bożej Fatimskiej. Dotarcie do miejsca, gdzie niebo zeszło na ziemię, stało się dla mnie wielkim przeżyciem. Wieczorną procesję maryjną z zapalonymi lampionami i tą przepiękną pieśń z powtarzającym się refrenem Ave, Ave, Ave Maria głęboko zakodowałem w swoim sercu. Podczas śpiewania tej właśnie pieśni postanowiłem, że codziennie będę odmawiał różaniec. Początkowo trwałem w podjętym postanowieniu, ale to dzięki, że małżonka towarzyszyła mi w tej modlitwie. Z czasem podjęte postanowienie zaczęło się coraz bardziej rozmydlać. Czasem odmówiliśmy wieczorny różaniec, innym razem nie. Wreszcie całkowicie przestaliśmy odmawiać różaniec. W 2002 roku pojechaliśmy do Złotowa na uroczystość pierwszej komunii Artura, mojego chrześniaka. Co kupić Arturowi na jego pierwszą komunię świętą? Zapytałem małżonkę. Nie wiem, czym on najbardziej cieszyłby się. A może gdybyś dał chrzestnemu ten papieski różaniec? Podpowiedziała, nie przypuszczając, że podejmę taką jej sugestię. Oprócz papieskiego różańca dałem mi jeszcze ładną sumkę pieniędzy. Ku wielkiemu zdziwieniu, nie kopertą z tą wartością w środku, lecz właśnie tym różańcem Artur potrafił się naprawdę cieszyć, pokazując go wszystkim gościom. W rodzinnej rozmowie weszliśmy na temat mojej pielgrzymki do Fatimy i wówczas szwagier zapytał mnie, powiedz mi, Benedykt, co ty wyniosłeś z tak duchowo przeżytej pielgrzymki? Dużo wyniosłem, bo przez pewien czas odmawialiśmy z Ewą wieczorem różaniec, pochwaliłem się. Szwagier zaczął się śmiać, potem dodał, ja nie byłem w Fatimie, ale różaniec odmawiam codziennie wieczorem. Nie odmawiam sam różańca, gdyż odmawiam go z Radiem Maryja. Od paru lat różaniec stał się naszą rodzinno-wieczorną modlitwą. Przy tej okazji dowiedziałem się o możliwości odbierania Radia Maryja przez internet. Możliwość ta sprawiła, że powróciliśmy z małżonką do odmawiania różańca, w którym trwamy już 8 rok. W 2003 roku, roku różańca świętego, kupiłem około 20 listów apostolskich Jana Pawła II Rosarium Virginis Marii. W każdym liście apostolskim podkreśliłem szczególne, ważne fragmenty, kierując się myślą, żeby tenże obdarowany przeze mnie tym prezentem przekonał się co do ważności różańca świętego. To kosztowało mnie wiele trudu, lecz ten trud był również dla mnie wielkim zyskiem, gdyż podkreślone fragmenty wbiły mi się tak głęboko w pamięci, że w rozmowie na temat różańca świętego mogłem nimi swobodnie operować. W tej chwili oglądamy telewizję Trwam. Bardzo tę telewizję cenimy, gdyż w nasze życie wnosi ogromnie dużo dobra. następne świadectwo. Brygida, lat 32, wykształcenie średnie, medyczne, pielęgniarka, Malmö, Szwecja. W polskiej misji katolickiej którejś niedzieli dowiedziałem się o starszej osobie poszukującej doraźnej pomocy medycznej. Odwiedziłam ją, oferując jej swoją pomoc po godzinach pracy w szpitalu. Przy pierwszej wizycie dowiedziałam się, że moja pacjentka kwalifikuje się jako niewierząca i od 30 lat niepraktykująca. Powiedziała mi to szczerze i otwarcie, co przyjąłem bardzo spokojnie, nie okazując żadnego zdumienia, zapytując się, czy wobec tego życzy sobie, żebym jako osoba głęboko wierząca przychodziła do jej mieszkania. Odpowiedź pani Heleny była pozytywna, ależ nie będzie mnie pani krępowała swoją osobą. Po cichu postanowiłem zdobyć dla Pana Boga duszę pani Heleny. Myślałam, może Pan Bóg ma w tym jakiś swój plan, skoro trafiłam do tej osoby kulturalnej, dobrej i po wyższych studiach farmaceutki. Mojego tak zwanego grzesznika poleciłam dwom 10-letnim dziewczynkom będącym w podwórkowym kole różańcowym dzieci. Estera z Dominiką obiecały mi, że będą Matce Bożej polecały panią Helenę, prosząc dla niej o łaskę wiary w Pana Boga. Wiedziałam, że moja babcia z Kołobrzegu nigdy nie opuszcza koronki do Bożego Miłosierdzia. Odmawiając ją o godzinie 15, to znaczy w godzinie Miłosierdzia, z Radiem Maryja. Ona też podjęła moją prośbę, codziennie modląc się o wiarę dla Heleny. My z mężem również wspomnianą osobę włączyliśmy do wieczornego różańca z Radiem Maryja. I dalej świadectwo pani Brygidy z Malmy w Szwecji. Okazało się, że nasza modlitwa wstawiennicza dochodzi do Pana Boga. Jednego dnia po roku naszej znajomości pani Helena zapytała mnie, czy może posiadam jakieś ładne filmy, które chętnie pragnęłaby pooglądać. Oczywiście, powiedziałam, posiadam. Przyniosłem pani wszystkie, jakie z mężem mamy, a pani wybierze sobie według uznania. Gdy przyniosłam wszystkie nagrania z telewizji Trwam, wszystkie o Janie Pawle II, objawienia Matki Bożej w Lourdes, w Fatimie, w La Salette, naszą polską Częstochowę, między innymi były też pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasną Górę. Gdy pani Helena oglądała cały mój dobytek, oświadczyła: mam czas, jestem osobą samotną, więc oglądnę wszystko. Do domu leciałem jak na skrzydłach. Stało się coś, żeś taka radosna? Zapytał małżonek. Coś się dzieje, łaska Boża dociera do duszy pani Heleny. Faktycznie, pani Helena w ciszy swojego mieszkania oglądała wszystko, co jej przyniosłam. Nie zagadywałam jej, czy podobają się jej filmy. Ona też przez cały czas trwała jakby w milczeniu. Wreszcie nadszedł taki dzień. Oglądając filmy i nagranie, pani Helena z Niemiecka zapytała, jakim sposobem mogłabym odbierać telewizję Trwam. Chciałabym ją posiadać, jest interesująca. Oglądanie telewizji Trwam nie sprawiało żadnej trudności, gdyż moja pacjentka posiadała łącze internetowe. Stało się to, co było moim pragnieniem. Pani Helena przez oglądanie telewizji Trwam i przy niej katolickiego Radia Maryja weszła na ścieżkę wiodącą ku Panu Bogu. po długim czasie przystąpiła do sakramentu pojednania się z Panem Bogiem, odzyskała wiarę w Pana Boga, stała się praktykującą i wierzącą. Chwała Panu, dziękuję bardzo Pani Brygido także za to świadectwo, Panu Benedyktowi, Pani Brygidzie. Właśnie samemu mieć wiarę. Kochani, ludzie bardzo często tak o różne rzeczy zabiegają. To, tamto. Tak jak z tej biedy wyjdą, jakiś to, jaki samochód, ten lepszy, a jakie futro, jakie ubranie, może to, może tamto. Tak. Ale warto też nabrać później do tego dystansu, do tego wszystkiego. Idziemy po tej ziemi, przez tę ziemię, ale idziemy dokąd? Warto zapytać. Warto zapytać, stawiać pytanie o sens. O najgłębszy sens, jak to jest z nami. I warto modlić się o odkrycie najgłębszego sensu. Najgłębszym sensem jest szczęście miłowania. Doświadczać miłości, tej największej miłości, doświadczyć Pana Boga. Święty Augustyn powiedział, znane to jest niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. To przebywanie z Panem Bogiem daje niezwykły pokój, niezwykłą radość, na jakąś dziwną moc, której świat nie daje. Życzę każdemu z Państwa, żebyście tego doświadczyli. Jest Adwent. Życzę tego. Pan Bóg nas wychowuje, Pan Bóg nas prowadzi. Pan Bóg dał nam swojego Syna, żebyśmy byli szczęśliwi. Ale nie, nieba na ziemi nie będziemy mieć. Nie. Jest też takie powiedzenie, niebo jest jeden raz w życiu. Kto ma tu na ziemi, nie będzie miał wieczności. To mówię tym wszystkim, którzy może są zasmuceni, cierpią i tacy aż przygnębieni. To pewno jest jeszcze jest tak, że myślisz, że to tutaj będzie niebo całe, wszystko. Dzieciom nieba byś chciał przychylić. Nieba przychylisz, jeżeli wychowasz ich tak, by pokochali Pana Boga i Jego plany, doświadczyli Pana Boga. Pamiętam, nasza mama, zobaczyliśmy, wybaczcie, że tak osobiście, ale gdzie się tu wychodzi, gdzie wiary się uczy człowiek, jeżeli można wiary się uczyć, ale gdzie się otrzymuje? Bardzo często w domu rodzinnym, wtedy, gdy rodzice modlą się o wiarę, gdy dziadkowie modlą się o wiarę. Pamiętam, gdy pytałem nieraz, mamo, o co się modlisz? Powiedziałem, nieraz modliła się, czy po tym, po modlitwie pytałem, o co mama się modliła? Już jako dziecko. Ona mówiła, dziecko, o wiarę dla was i o miłość. Miłość do Pana Boga i miłość do między wami w rodzinie i miłość do drugiego człowieka. To jest najważniejsze. Wiara w Pana Boga, żywa wiara. Dlaczego tak o tym powiedziałem? Bo to, no właśnie to, co Pani Brygida napisała. Wiara i niesiecie wiarę dalej. Gratulacje. Życzę tego pytania się o sens. A Panu Pawłowi dziękuję za podrzucenie mi w tej chwili ze studia nagrań, to studia tutaj do reżyserki, tego utworu Gang Marcela, pytania o sens. To Państwu wszystkim dedykuję. Tym wszystkim, którzy może szukają sensu. I życzę każdemu, żeby pytali o sens. O sens, czy ma sens to robić, czy tamto. Jaki sens? Ten sens ma sięgać aż w wieczność. Czy tak jest? Każdy nasz czyn, żeby sięgał aż w wieczność. To jest to trwanie ciągle w Panu Bogu. To jest to Wtedy życie staje się naszą modlitwą. Całe życie staje się modlitwą. Nawet w tym wielkim, powiedziałbym, aktywizmie, takim działaniu, możemy się cały czas modlić. To działanie trwając równocześnie w obecności Bożej. Tego życzę też. A w telewizji trwamy bardzo ciekawe rozmowy. Bardzo z ciekawym człowiekiem, dyplomatą.
Niepokój jakiś czasem męka mnie i głos sumienia cicho w sercu brzmi. Czy nie rozmijam z sobą się? Czy taką drogą miałem iść? Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens. Choć wiele mam, to tyle jeszcze chcę. Na wszystko czasu wciąż brakuje mi. Za krótkie życie zdaje się, albo inaczej trzeba żyć. Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens? Wiem, że dług życia wobec Ciebie mam, więc daję wszystko, co Ci mogę dać. Naprawdę jednak nie wiem sam, czy więcej dawać chcę, czy brać. Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sens? Dobra posada, żona, własny dom. Można by rzec, że w życiu wyszło mi, lecz w sercu wciąż Twe słowa brzmią. Czy po to tylko życie dałem Ci? Powiedz mi, Boże, czemu dręczą mnie pytania te o sen?
Właśnie to świadectwo rzeczywiście ewangelizatora. Jeżeli my ukochamy Pana Boga, to chcemy o tym mówić innym, nieść Go. I to jest właśnie ewangelizator. My wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizacji, a Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał nas, słuchaczy Radia Maryja, Jan Paweł II nazwał nas ewangelicznymi siewcami. Nie wiem, czy pamiętacie. Może akurat posłuchajmy i w dalszym ciągu będę też czytał świadectwa. Nazwał nas ewangelicznymi siewcami. Słuchacie Radia Maria. Czy już każdy jest? Czy jestem ewangelicznym siewcą wszędzie? Czy mówię o tej jedynej miłości? Jak mówię? Czy sam przyjąłem tę miłość? Jeżeli przyjmę, to nawet najtrudniejsze sprawy nie będą dla mnie beznadziejne. Bo widzę, że w tej miłości jest zwycięstwo. Ta miłość zwycięży. Ona zwycięża. Ona pracuje w nas. W każdym człowieku. W każdym człowieku. Może u kogoś jest na początku, a u kogoś już bardzo daleko ten rozwój. Tak, życzę każdemu tego.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, do rodziny Radia Maryja, między innymi te słowa.
Wymiacie wielką misję przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Podobnie zdejście do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę, inne na miejsce skaliste, inne jeszcze między ciernie, a w końcu inne na ziemię żyzną. I wzeszło w tej ziemi, wyrosło, wydało plon. Ziarnem tym jest Słowo Boże, głoszone także na falach radiowych, tym wszystkim, którzy chcą go słuchać i czerpać z niego moc.
Właśnie. Również na falach radiowych jest to słowo głoszone. I jeżeli idziecie z tym radiem do innych, to też głosicie Ewangelię. Macie udział w tym byciu ewangelicznym siewcą. Każdy. Modląc się za te dzieła ewangelizacyjne, mamy udział. Współpracując, mamy udział. Pan Jezus to wszystko widzi. Ale i ewangelizując poprzez media, ja ciągle Państwu mówię, dostaję przeróżne książki. Dostałem taką książkę, List do moich kapłanów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę książkę. Tu mam nawet z dedykacją Pani Marii Okońskiej, współzałożycielki razem z księdzem prymasem Wyszyńskim Instytutu Matki Bożej, tak zwanego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. List do moich kapłanów prymasa Polski, list pisany w więzieniu do moich kapłanów. Dziękuję bardzo za tę pozycję, dziękuję za pisma, to też ewangelizujecie, rozpowszechniając pisma, biorąc do ręki, dając komuś. Tam w sercu coś się dzieje, zaczyna pracować umysł i to, co z umysłu przechodzi do serca, a później z serca rodzą się, z dobrego serca rodzą się dobre czyny. I mam w ręku, dziękuję bardzo, przepiękny numer, już grudniowy, miesięcznika w naszej rodzinie, magazynu. I tutaj przeróżne, no, piękne zdjęcia są, naprawdę pięknie to zrobione. Gratulacje. To Fundacja Nasza Przyszłość przesyła pan redaktor naczelny Szymon Cieślar z całą redakcją. Tak. Widzę, kto jest, redaguje kolegium, redakcja merytoryczna, ktoś, tak. Proszę Państwa, i tutaj są takie działy, społeczeństwo, później formacja, rozmowy, rodzina, młodzież, dzieci, porady, różne porady. Tu są moda i własny styl, pani domu na co dzień od święta, prawnik radzi, darowizna i co dalej, fotoekspert radzi, nie tylko dla nas, lekarz radzi, na ratunek przyczyny stanów drgawkowych dzieci, odwieczna apteka Pana Boga, zdrowie i dostatek pod świąteczną jemiołą, dom i ogród, grudzień w ogrodzie, tu jest w ucho wpadło, przepisy kulinarne, ale są właśnie i te, właśnie i dla dzieci specjalne strony, i dla młodzieży jest, proszę Państwa, i dla rodziny, i formacja, i społeczeństwo, czyli naród też, proszę Państwa, to warto. Przepiękne, dziękuję za ten miesięcznik, dziękuję bardzo serdecznie. Przepiękny, ma stron, no, ponad 80. I warto innym dawać, proszę Państwa, dobre pismo. Masz w ten sposób udział w apostolacie. I nie idziesz do wieczności sam. Idą te twoje czy dobre czyny. Chyba największym czynem jest doprowadzić kogoś do Chrystusa, zasiać ziarno wiary w tym rozpędzonym świecie pokręconym. Inny dostaje od sióstr Lorytanek z kolei. Tam była fundacja Nasza Przyszłość, a to siostry Lorytanki z Warszawy. Miesięcznik Różaniec, też przepięknie redagowany. Tu są między innymi, ja sobie tak bardzo to cenię, mam na każdy dzień, wcześniej rano już mogę otworzyć i na każdy dzień miesiąca jest Pismo Święte. Fragment Pisma Świętego, jedno, dwa zdania i dwa, trzy zdania komentarza do tego. Już mam rozważanie, już mam pokarm na cały dzień. Mogę iść z tym Słowem Bożym. Co to Słowo Boże do mnie mówi? To jest w Różańcu. Między innymi to. Tu jest formacja religijna, patriotyczna. Też dla ludzi, dla wszystkich. Mam też miesięcznik Anioł Stróż. Właśnie zaczynać od dzieci, kochani. Zaraz widać, jak jest młody człowiek. On zupełnie inaczej przeżywa tę burzę hormonów. Jeżeli i to przejście z wieku dziecięcego do dorosłego zupełnie inaczej przeżywa, jeżeli jako dziecko było formowane dobrze, nie na jakichś tam makabrycznych filmach modnych, rzucających się wszelkimi drogami w serce człowieka, w umysł. I tutaj jest ten miesięcznik Anioł Stróż. Bardzo dziękuję siostrom za to. I z płytą on jest, bardzo ładny też. Pewnie pamiętacie, jak wy żeście czytali jako dzieci. Ile to dobrego wam dawało. I sygnały troski. Mam tutaj sygnały troski. Miesięcznik dla rodziców. Też z płytą. Dziękuję siostrom. Ale ponieważ mówię, co otrzymałem, to mam tutaj nasz dziennik dzisiejszy. Przyznam się Państwu, że czytałem już dość dużo go dzisiaj, ale jeszcze nie zdążyłem wszystko przeczytać. Przeczytałem oczywiście ten artykuł, czy lotki mają trymer. Merytoryczne, kompromitujące dziennikarze błędy w imitującym profesjonalny tekst artykule Newsweeka. Wytyka te błędy podpułkownik dr Tadeusz Augustynowicz. Przede wszystkim dziękujemy tym, którzy odważni są i mówią prawdę. Ci wojskowi, tak stający w obronie swoich kolegów czy podwładnych wojskowych, tych, którzy zginęli. Właśnie ilu broniło pilotów, to jest przepiękne, a ilu broniło generała Błasika czy innych. Bardzo dziękujemy za to, za waszą odwagę, za ten wasz honor. Dziękujemy za to. Są jeszcze w Polsce porządni ludzie i to jest nie wszystko, jest złe i nie wszyscy idą na kolaborację ze złem, z propagandą. Ten artykuł. Mundur generała Błasika wrócił na swoje miejsce. Tak. Następne inne artykuły czytałem dzisiaj, a to za chwileczkę. O, coś innego za chwilę. Najpierw w sprawie wiara ojców. To będzie promocja sekty. Czy dojdzie do koncertu scjentologa w warszawskiej archikatedrze? Dziękuję za to, że jesteście odważni i mówicie wszystko prawdę. To akurat pani Maria Popielewicz. Scjentolodzy to bardzo niebezpieczna sekta, która mimo kilku prób jej członków nie została zarejestrowana w naszym kraju. W raporcie Biura Bezpieczeństwa Narodowego została określona mianem mafii religijnej. W tym kontekście zdziwienie i zaniepokojenie musi budzić fakt, że jeden z jej członków, pianista jazzowy Chick Corea, ma wystąpić 27 grudnia bieżącego roku z koncertem w Architeatrze Warszawskiej. To w naszym dzienniku. Bardzo dziękuję. Między innymi to, dlaczego mówię. Dziękuję naszemu dziennikowi za odwagę, za to, że piszecie prawdę. Tylko prawda nas wyzwoli. Tylko prawda jest siłą pokoju. Prawda. O, inwestycja w zaufanie. Nowoczesny patriotyzm to także finansowe wsparcie cennych inicjatyw. Tymczasem trudno znaleźć w Warszawie instytucję okołopolityczną, która nie byłaby finansowana z pieniędzy niemieckich. Pisze pan Jan Filip Staniłk. Też dziękujemy za odwagę. Pan Jan Staniłko jest członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego oraz redaktorem dwumiesięcznika Arkana. Bardzo dobry dwumiesięcznik. Warto o tym też pamiętać. Dziękujemy za to. Inne artykuły bardzo ciekawe. To rozmowa z księdzem profesorem, wybitnym profesorem. Księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, biblistą z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, rozmowy pan Bogusław Rąbała. Tytuł: Gdy Cezar siada na ołtarzu. Nie może być tak, że władza świecka nie dopuszcza do obejmowania urzędów i godności kościelnych przez duchownych, których uznaje za niewygodnych dla siebie. Warto, proszę Państwa, ten artykuł przeczytać. Tu chodzi o ingerencję po homilii wybitnego kapłana, księdza pułkownika Żarskiego, który był, jak dowiadujemy się z mediów, kandydatem na biskupa polowego po świętej pamięci wspaniałym biskupie Tadeuszu Płoskim. 11 listopada, pamiętacie Państwo, wygłosił homilię przepiękną. Jest ona na stronie internetowej Radia Maryja. I mówił tutaj, na czym mówił o zatroskaniu, właściwie wyraził zatroskanie o ojczyznę. I akurat tutaj był bardzo potraktowany przez prezydenta. To było bardzo dziwne. Bardzo dziwne. O tym właśnie mówi ksiądz profesor. Też dziękujemy za odwagę mówienia prawdy. Proszę Państwa, wiele inteligencji w Polsce mamy, ale bardzo niewiele odważnej i rozważnej. Niewiele odważnych inteligentów jest w Polsce i nie każdy, który jest wezwany do głoszenia Słowa Bożego, jest też odważny. Wielu tak idzie z wiatrem, czy nie pod wiatr, proszę Państwa, tak ustawia się. Tak. I tu czytam między innymi pytanie. W homilii ksiądz pułkownik Sławomir Żarski dokonał duchowej i religijnej diagnozy sytuacji w naszej ojczyźnie. I ksiądz profesor odpowiada. To nie tylko jego prawo, lecz obowiązek jako administratora ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, którym był wtedy ksiądz Żarski. Obecność prezydenta i jego otoczenie jedynie wzmacnia taką potrzebę, bo nie można poprzestawać na uspokajających pochlebstwach różnej maści podlizywaczy i karierowiczów, lecz powinno się wsłuchiwać też w inne głosy, również krytyczne, pochodzące od osób rzetelnych i odpowiedzialnych, które nie liczą na zyski i karierę, ale na refleksję i uczciwe wyciąganie wniosków. Prałat Żarski powiedział, że Polska jest budowana na antywartościach i przypomniał słowa jednego z pierwszych premierów, że pierwszy milion trzeba ukraść. Nadmienił, że u podstaw III Rzeczpospolitej patriotyzm zastąpiono promowanym kosmopolityzmem. Miejsce uczciwości zajęła nieuczciwość. Prawdę zastąpiono kłamstwem i pomówieniami. Ofiarność i poświęcenie chciwością i pazernością. Miłość nienawiścią. Prezydent oświadczył publicznie, że jest zawiedziony i zaskoczony wypowiedzianymi słowami. Ale dlaczego? Czy dlatego, że nie są prawdziwe, czy raczej dlatego, że duchowny odważył się na diagnozę, która nie idzie po linii politycznej poprawności? Prawie zawsze jest tak, że prezydent dobiera sobie rozmówców, natomiast podczas nabożeństw w kościele ta reguła, dzięki Bogu, nie obowiązuje. Czasami także prezydent musi posłuchać czegoś, czego w swoim otoczeniu nie usłyszy, a co powinno go skłonić do zastanowienia. Proszę Państwa, to jest tylko fragment tej rozmowy z księdzem profesorem w naszym dzienniku. W naszym dzienniku też bardzo ciekawy, na stronie 15, artykuł pana Tomasza Teluka, niekończąca się opowieść. Proszę Państwa, podczas gdy od końca listopada Europa zmaga się z gigantycznymi śnieżycami, czytamy, a mrozy przekraczają w niektórych rejonach minus 20 stopni Celsjusza, w Meksyku 9 tysięcy oficjalnych delegacji debatowało nad globalnym ociepleniem na dorocznym szczycie klimatycznym pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proszę Państwa, bardzo ciekawy artykuł. Tak, pokazuje właściwie, jakie są manipulacje w związku z tak zwanym ociepleniem klimatycznym. I jeżeli ktoś przeczyta uważnie, to się domyśli, o co tu chodzi. Proszę Państwa, dziękujemy za ten artykuł także. Innych jest więcej. Proszę Państwa, to dlaczego mówię o tym? Nie da rady wszystkiego tutaj Państwu przedstawić. Dlatego to przedstawiam, bo dziękuję naszemu dziennikowi za odważne głoszenie prawdy także. Jest też artykuł tutaj, rozmowa w dziale Wiara Ojców, rozmowa z księdzem Gabrielem Amortem, rzymskim egzorcystą. Rozmawia ojciec Piotr Kwiatek, franciszkanin i dr Anna Pecarro. Tytuł: Kto nie ma wiary, ulega zabobonom. Radzę przeczytać, proszę Państwa. I w związku z tym artykułem też wziąłem do ręki książkę. Dziękuję za nią panu Czesławowi Ryszce, z panu senatorowi. Spotkania z egzorcystami. Właśnie w 4 grudnia, po uroczystości, po dziękczynieniu wielkim w kościele, otrzymałem od pana senatora dwie książki. Widziane z Senatu. Przeczytałem ileś już wypowiedzi, artykułów, wystąpień. Bardzo ciekawych, proszę Państwa. Dziękuję do Panie Senatorze za to i za Pana pracę, ale równocześnie książkę Spotkania z egzorcystami. Proszę Państwa, Pan Senator Ryszka wydał między innymi także książkę o obronie krzyża w związku z tym procesem w Strasburgu. Także warto tę książkę przeczytać. Ona czyta się bardzo szybko, to jeden wieczór przeczytacie. Tak, a ta książka, Spotkanie z egzorcystami, problem bardzo poważny. Ja kiedyś przed iluś laty to zobaczyłem, czytałem, pamiętam taką książkę, Ich will nur deine Seele, chcę tylko twojej duszy. I tam wyczytałem, że w roku 1960 czy 66 został założony pierwszy kościół szatana w Kalifornii. To się wierzyć nie chce. I tutaj też, proszę Państwa, są przeróżne świadectwa. Tak, może chwileczkę przeczytam Państwu. Tak. Różne świadectwa i po takim świadectwie pan pisze dalej, rozbudowuje ten temat. Wstępem do takiego rozdziału jest pewne świadectwo, na przykład ufolodzy. Jest taki rozdział, jest ich więcej, zaraz zobaczymy. Zaczęło się od kuszenia w raju. Dwudzieste stulecie pod znakiem szatana. Tak, między magią a opętaniem, rozmowy z egzorcystami i tak dalej. Proszę Państwa, i tak, no ja otworzę gdzieś, tak, o, otwieram, bo nie każdy można czytać, niektóre to są straszne rzeczy, na antenie bym nie czytał tego, straszne wprost, tak. książka, tytuł Spotkanie z egzorcystami. Właściwie widać, w jakich ciężkich czasach żyjemy. Ojciec Amort, bo my się tak może dziwimy, że co się dzieje z Polską też. Ojciec Amort też mówi, pytają, czy zauważa ksiądz jeszcze inne przestrzenie i strategie działania zła we współczesnym świecie. Tak. Albo czy zgadza się ksiądz ze stwierdzeniem, że obecnie mamy do czynienia ze szczególnym nasileniem działaniem złego ducha, i odpowiada ten wybitny egzorcysta. Tak, oczywiście, że zgadzam się z tą opinią. Można śmiało powiedzieć, że czasy współczesne są nabrzmiałe obecnością złego ducha. Jesteśmy świadkami powstawania i działania licznych sekt satanistycznych. Stają się modne seanse spirytystyczne. Jest bardzo wielu ludzi zajmujących się wróżbiarstwem czy wprost okultyzmem. A z drugiej strony należy wiedzieć, że w diecezjach wciąż brakuje lub w ogóle nie ma księży egzorcystów. I pytanie inne. Czy zauważa ksiądz jeszcze inne przestrzenie i strategie działania zła we współczesnym świecie? O tak. Na przykład spójrzmy na życie polityczne. Znajdujemy się w bardzo poważnej, niebezpiecznej sytuacji. Dziś broń atomowa jest w posiadaniu wielu ludzi, podczas gdy świat i organizacje międzynarodowe nie mają nad tym żadnej kontroli. Tak więc owe kraje są w stanie zniszczyć ludzkość. Po zamachu z 11 września 2001 w Nowym Jorku wszyscy zrozumieliśmy, że także grupy terrorystyczne są wyposażone w tego rodzaju broń. Dziś znajdujemy się w sytuacji bardzo ekstremalnej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Może właśnie dlatego Matka Boża kontynuuje swoje objawienie na całym świecie, aby przypomnieć o prawdziwym, bezpiecznym domu, który na nas czeka. I właśnie tutaj te książki, chociażby proroctwo o Polsce, myślimy o ojczyźnie, co będzie z Polską. Dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość za tę książkę, przeddaną mi chyba 2 czy 3 miesiące temu. Albo książka Matka Boża i koniec świata. Też bardzo ciekawa. Albo inna, Manifest z Fatimy. Tak. To tak a propos tego, w Polsce czegoś takiego nie było kiedyś, jak ten szatanizm. Przeczytam Państwu fragment z książki Spotkanie z egzorcystami pana Czesława Ryszki. Ksiądz Włodzimierz Cyran w książce Modlitwa o uwolnienie przywołuje świadectwo uwolnionego młodzieńca, który kiedyś zajął się okultyzmem, ponieważ pragnął w ten sposób zaimponować, a zarazem obronić się przed kolegami, którzy go bili. Wydawało mu się też, jakby był gorszy, nic mu się bowiem nie udawało. Pomyślał, że mógłby się czymś wykazać. Nie wiedząc, jakie to pociągnie skutki, zaczął czytać książki parapsychologiczne, zainteresował się UFO, by wreszcie wejść w okultyzm. Zapragnął zostać magiem. W czarnej magii przeczytał, że mag jest osobą, która może wywoływać oraz zapanować nad duchami. Szybko uwikłał się w diabelskie sprawy, potrafił kilka dni nie jeść i nic mu nie było. Nie uważał, że źle czyni, oddając się szatanowi. Przy wywoływaniu duchów niby nic mu się nie udawało, ale czuł, że uzyskuje jakby coraz większą moc nad sobą oraz innymi. Wobec pojedynczych osób miał ogromny dar przekonywania. W momencie triumfu było jakieś chwilowe napełnienie energią, ale potem stawał się jak drętwy. Zbierało mu się na płacz, przeżywał zawody miłosne, robił dziwne rzeczy. Punktem krytycznym było pocięcie swojego ciała i wypisywanie na sobie napisów własną krwią. Kiedyś zbuntował się przeciw rodzicom, czym doprowadził ich do furii. Gdy tata sprawił mu lanie, kompletnie nie reagował, nie czuł bólu. I to był moment kulminacyjny. Zwrócił się już całkiem w stronę szatana i zajął się na poważnie satanizmem, uzyskując coraz większe sukcesy, w cudzysłowie. Po jakimś czasie stracił panowanie nad sobą. Gdy go ktoś zdenerwował, warczał. To było nie do opisania. Potrafił wydawać jakieś dziwne dźwięki, czym wzbudzał przerażenie. W szkole przezywano go wampirem, bali się go wszyscy. Tak działo się do czasu rekolekcji wielkopostnych. W pierwszym dniu był pokaz filmu Jezus. Na drugi dzień pozostał po nabożeństwie na spotkaniu. Po wspólnym śpiewaniu podeszła do niego nieznajoma dziewczyna, której ni stąd, ni zowąd opowiadał całe swoje życie. Zupełnie bezinteresownie podarowała mu różaniec. Bardzo go to wzruszyło i postanowił zmienić swoje życie, naprawdę zmienić. Na trzeci dzień chciał podejść bliżej ołtarza, aby śpiewać z grupą prowadzącą, ale koledzy śmiali się, że jest nawiedzony, nawrócony. Potem dowiedział się, że w Częstochowie organizuje się spotkanie modlitewne z modlitwami wstawienniczymi. Liczył, że mu to pomoże. Pojechał. Gdy zaczęły się modlitwy, szczególnie w obcych językach, zaczęło nim bardzo trząść. Choć nie czuł wewnątrz nic. Przy komunii świętej rozpłakał się. Po mszy świętej rozmawiał z nim lekarz. Potem ksiądz modlił się chwilę nad nim. A gdy potem ksiądz się odwrócił, on rzucił się na niego. Koledzy złapali go i dopiero wtedy się zaczęło. Wiele godzin modląc się za niego w zakrystii, aż do uwolnienia i tak dalej. Proszę Państwa, to tylko fragment. Dziękuję. To jest też apostolstwo. To, co robi autor, chociaż pan Ryszka. I każdy z nas. Właśnie apostolat. Apostolat. W każdym domu katolickim pismo katolickie, w każdym domu polskim pismo polskie. Nie mówię językiem polskim, to za mało. W każdym. Proszę Państwa, dziękuję za to. Dziękujemy tym, którzy wspierają Radio Maryja modlitwą. Dziękuję wszystkim cierpiącym, chorym za Waszą modlitwę. Dzieciom, podwórkowym kółkom różańcowym dzieci, młodzieży, siostrom zakonnym, księżom, wszystkim świeckim, każdemu dziękujemy za pomoc, za najpierw za modlitwę, dalej prosimy o to. Dziękujemy za każde dobre słowo, za organizowanie dobrych spraw, mszy świętych, wykładów, spotkań. Nie zniechęcajcie się, trzeba to czynić, trzeba siać. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają także materialnie Radio Maria. Bez tego wspierania po prostu radia nie będzie. I tak biorę do ręki, akurat dostałem do ręki z biura Radia Maria przy parafii świętego Andrzeja z Olkusza. Dziękuję bardzo. I tu piszecie Państwo. Patrzę, kto to pisze. Nie podpisał się mi ktoś. Tak, ale przeczytam. Podziękowanie tym ofiarodawcom, którzy wpłacają ofiary w pierwsze soboty miesiąca podczas mszy świętej w intencji Radia Maria i Telewizji Trwam, i tym, co wpłacają w biurze Radia Maria przy parafii świętego Andrzeja apostoła w Olkuszu, a nie mają legitymacji. I tak Państwo, Tykieli Janina, Kulawik, Sofia, ofiarodawcy z ulicy 20 Straconych, Wilk Marianna, Kasprzyk Maria, Gądek Helena, Kaliś Helena, Anton Emilia, Kasprzyk Marian, Sołek Maria, Matusiński, Marian, Maruszek Władysława, Głowacka Janina, Mączka Marianna, Szymczyk Genowefa, Piątek Andrzej, Junga, czy chyba tak, nie wiem, chyba dobrze czytam, Zofia. Dziękuję serdecznie, cieszę się, że z mojego miasta rodzinnego też są ofiarodawcy. Także dziękuję z innych miejsc, miejscowości. Mam tu Warszawa, Falenica, z parafia koła przyjaciół Radio Maria przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I tak Państwo Grabiec, Teodozja, Jędrzejewska, Zofia, Pędziak, Marianna, Pieńkowska, Barbara, Reszka, Jadwiga, Karolina Żurawska, Witulska, Irena Łętowska, Jaroni chyba, Anna Bieniecki, Bartłomiej, Luc Wiesława. Dziękuję serdecznie. Innych odczytamy innym razem, każdemu Bóg zapłać z całego serca. I proszę Państwa, też najlepsze pozdrowienia. Jutro, proszę Państwa, jest 13 dzień grudnia. 29. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Ileśmy stracili przez ten stan wojenny. Ileż ludzi wyrzucono z Polski, wyjechali. To jest straszny dramat dla ludzi, ale i dla Polski. Bardzo wartościowi ludzie. Ilu ludzi zabili wtedy. Pamiętajmy o nich wszystkich. Pamiętajmy o tych, którzy tak działali dla Polski. Myślę też o pani Łucji Łukaszewicz, która jutro ma imieniny, a która bardzo dużo czyniła dobrego w stanie wojennym, także w Poznaniu. Dziękujemy, że pani właśnie w tym duchu posługiwała bardzo ofiarnie również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I dla was wszystkich, dla was wszystkich, którzy kochacie Polskę dalej, Pana Boga i Polskę, i dla pani Łucji, ta pieśń śpiewa Jan Pietrzak z reprezentacyjnym zespołem artystycznym Wojska Polskiego. Śpiewa o tamtych czasach stanu wojennego. Ale jakżeż to jest wtedy nielegalne kwiaty, ten krzyż układany, To wtedy nazywał się Plac Zwycięstwa, gdzie Piłsudskiego. Ale nie tylko wtedy. Dużo się zmieniło niedawno, co robiono pod krzyżem. Z krzyżem pod Pałacem Namiestnikowskim i jak kłócono ludzi, propagandę, jaką robiono, żeby nas skłócić, nawet wierzących, o te sprawy. Dlatego tym bardziej myślmy, jeszcze raz myślmy, nie dajmy się zmanipulować.
Kwiatów rozkwitało już od kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopów mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, dresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, kłócą gabinety i imperium drży. Szydzi z generałów, nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska.